Weźmiemy teraz nasze Biblię, otworzymy na liście do Hebrajczyków. Bardzo proszę, weźcie swoje Biblię. Otwórzcie na liście do Hebrajczyków w rozdziale 12. I będziemy czytać od rozdziału 18 do rozdziału 29. List, rozdział 12, wersety od 18 do 29. Jesteście gotowi już do czytania wspólnego? Ja będę czytał, wy też albo słuchajcie uważnie, albo śledźcie oczami, wzrokiem śledźcie tekst zapisany w Biblii. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie otrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci otrącili tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli otrącimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Chcemy się pomodlić, zanim podzielę się tym słowem, zanim będę je rozważał. Skłońmy nasze głowy, zawołajmy do Pana, prośmy Ducha Świętego, aby przyniósł nam zrozumienie, objawienie tego fragmentu. Panie Boże, dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest jak miecz obosieczny, że Twoje Słowo rozdziela ducha i duszę, że dociera do najgłębszej istoty człowieka. Panie, dziękuję Ci, że Twoje Słowo przynosi życie, a jednocześnie też przynosi nam, Panie, takie rozdzielenie tego, co dobre i tego, co złe. Dziękuję Ci, że dzięki Niemu, dzięki Duchowi Świętemu, który współpracuje z Twoim Słowem, my możemy, Panie Boże, nasze życie poddać weryfikacji. Boże, abyśmy nie byli dzień Twojego przyjścia zawstydzeni. Abyśmy, Panie, nie byli znalezieni lekcy. Byśmy, Panie, byli mocni w Tobie i wypełnieni tą treścią Bożego Słowa, tą treścią obecności Twojej, Panie, tą pełnią owocu Twojego. Panie, by nasze życie było bogate w Twoje dary, w Twoje owoce, w rzeczy, które, Panie, są Twoim dziełem w nas. Tak proszę Cię, Boże, abyś też przez Ducha Świętego kierował tym rozważaniem. To Słowo niech będzie objawione w Twoim Kościele. W moim sercu uzdolni mnie do przekazu. Też proszę Cię o słuchających, aby nic nie stanęło na przeszkodzie. Nie było tego braku łączności, Panie, przede wszystkim z Tobą, z Twoim Duchem, który jest tym najlepszym nauczycielem przynoszącym pełnię objawienia. Modlę się o kierownictwo dla tego słowa i wierzę, że jesteś, Panie, z nami po to, by nas dźwignąć, podnieść, pouczyć, napomnieć. Wszystko, Panie, co od Ciebie przyjmujemy z pokorą, bo to jest dobre, bo to jest dla naszego dobra, Panie, a dla Twojej chwały, dla Twojego wywyższenia. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W historii Kościoła, kiedy przeanalizujemy te 2000 lat historii Kościoła, to znajdujemy na przykład takie kierunki, w których odcinano się na przykład od Starego Testamentu. Był taki człowiek, żył w II wieku, nazywał się Marcion. On doszedł do takiego wniosku, że chrześcijaństwo jest zupełnie odrębną religią od judaizmu. Jest to zupełnie coś nowego. Dlatego z tych zbioru pism Nowego Testamentu wyrzucił wszystkie te pisma, które miały związek z judaizmem. A więc z Ewangelii pozostawił sobie tylko Ewangelię Łukasza. Z listów pozostawił niektóre listy Pawłowe, resztę odrzucił i stworzył swój taki kanon, dlatego że twierdził, że te wszystkie pisma Nowego Testamentu, które w jakiś sposób mają związek ze Starym Testamentem, one należy je odrzucić, bo to jest zupełnie nowa religia, zupełnie nowe wyznanie, które nie ma żadnego ścisłego związku z judaizmem. Więc próbował rozdzielić te dwie rzeczy. Oczywiście na bazie, to jest tylko jeden z przykładów, bo tych przykładów jest więcej, ale na bazie tego też i współcześnie dochodzimy, czy możemy słyszeć o takich kierunkach, takich poglądach, takich zrozumieniach. One mają gdzieś swoje źródło tam w historii, że Bóg Starego Testamentu, Bóg Żydów, to jest ktoś inny niż Bóg chrześcijan, Bóg Nowego Testamentu. A więc rozdziela się te dwie rzeczy. Bóg Starego Testamentu jako Bóg groźny, Bóg surowy, Bóg karzący, a więc to jest zupełnie inna osoba niż Bóg Nowego Testamentu. Bóg Nowego Testamentu to jest Bóg chrześcijan, to jest Bóg miłości, Bóg przebaczenia, Bóg łaski i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te, nazwijmy to, atrybuty z tej grupy dobrych dla nas, pozytywnych dla nas. A te z tej grupy, tych troszeczkę trudniejszych do udźwignięcia, to ewentualnie Bogu Starego Testamentu przypiszmy. A więc no, takie kierunki w chrześcijaństwie były, one do dzisiaj się gdzieś tam przejawiają, może nie w jakiś taki sformalizowany sposób, ale w poglądach, które wyrażamy. A może czasami nieświadomie, my możemy takie same poglądy gdzieś tam mieć w swoim życiu, no i może niezdefiniowane, ale w nieświadomy sposób gdzieś je tam pielęgnujemy w sobie. Z drugiej strony, wiecie, przypominam sobie pewną rozmowę człowieka, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, który miał kontakt z Żydami i ten człowiek próbował tym Żydom, których tam poznał, głosić Mesjasza, czyli głosić Jezusa z Nazaretu, że on jest Mesjaszem Żydów. I wtedy usłyszał takie stwierdzenie od jednego z Żydów: wy, chrześcijanie, macie swojego Mesjasza, ale my, Żydzi, mamy swojego Mesjasza. Nasz Mesjasz to nie jest wasz Mesjasz. Są dwie różne osoby. A więc z drugiej strony popatrzcie, jak to wygląda. Są chrześcijanie, którzy mówią, że Bóg Starego Testamentu to jest ktoś inny niż Bóg Nowego Testamentu. I są Żydzi, którzy mówią, że Mesjasz chrześcijan to jest ktoś inny niż Mesjasz Żydów. Gdzie? Jedni drudzy czytają to samo słowo, to samo pismo. Można powiedzieć tak, że myślę, że możemy to śmiało stwierdzić, że jedni drudzy się mylą. Mogę powiedzieć, że dziękuję Bogu, że my dzisiaj wiemy to w tej sali. Myślę, że wszyscy w tej sali się zgadzamy z tym, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg narodu izraelskiego, to jest Bóg chrześcijan, to jest jedna i ta sama osoba. To jest jeden i ten sam Bóg. Że możemy to wiedzieć, że Mesjasz Izraela to jest nasz Mesjasz. To jest Mesjasz, także chrześcijan. To jest nasz Zbawiciel. To jest jedna i ta sama osoba. I może nam się wydawać to takie oczywiste dla nas. A wiecie, że to nie jest takie oczywiste dla wielu ludzi? Dla nas pewne rzeczy są oczywiste. A dla wielu ludzi te rzeczy oczywiste dla nas są kompletnie nieoczywiste. Mają zupełnie inne spojrzenie na to, zupełnie inne zrozumienie tej kwestii. I powiedziałem to dlatego, że przeczytany fragment Pisma Świętego, który chcę omówić, wykazuje ścisły związek pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Zobaczcie, że rzeczy, wydarzenia, które miały miejsce w Starym Testamencie, są omawiane w Nowym Testamencie, są przytaczane, są cytowane, są w nowy sposób komentowane, są wyjaśniane, jest rzucane nowe światło. I tak w tym fragmencie, w liście do Hebrajczyków, mamy powołanie się na to, co stało się pod górą Synaj. Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu i po dwóch do 3 miesięcy dotarli na skraj Półwyspu Synajskiego i tam rozbili się obozem pod tym wzgórzem, pod tym pasmem gór Synaju. Tam obozowali przez około 1 roku czasu. I tutaj w tym miejscu Boże Słowo nam wyjaśnia, opisuje, omawia, co tam się działo. I był taki moment, takie wydarzenie, w którym Bóg objawił się Izraelowi na Synaju. Bóg objawił się temu zgromadzeniu, które było pod tą górą, objawił im się w sposób wyjątkowy, w sposób szczególny. Mianowicie Bóg to zapowiedział, Mojżesz przygotował ludzi, to wydarzenie jest opisane w 2 Mojżeszowej, 19 rozdziale, do 21, nie będziemy teraz tego odczytywać. Mianowicie Izrael zgromadził się pod górą Synaj. Bóg dał taką instrukcję, że nie wolno się zbliżać za bardzo do góry, była wytyczona granica, dokąd Izrael mógł dojść, dalej już nie mógł się zbliżyć. I oznaczonego dnia Bóg stąpił na tę górę. Były potężne błyskawice. Czytamy. Pojawił się potężny ogień na Synaju. Czytamy o tym, że cała góra drżała, cała góra się trzęsła. Wyobraźmy sobie górę, skałę, która drży, która się trzęsie. Z tego płomienia, z tego unoszącego się dymu, z tych błyskawic wydobywały się słowa. Bóg przemawiał głosem. I Izraelici słyszeli głos. Czytamy o tym w 2 Mojżeszowej. Izraelici słyszeli słowa wypowiadane przez Boga. Dowiadujemy się z tego fragmentu, że kiedy te rzeczy działy się, ich ogarnął lęk. Ich ogarnęło pewnego rodzaju przerażenie. Jest tutaj powiedziane, że sam Mojżesz, który wstępował w obecność Boga, który spotykał się z Bogiem, sam Mojżesz powiedział, to mnie przeraża, jestem przerażony i drżący. Wyobraźmy sobie, no spróbujmy sobie wyobrazić takie zdarzenie, że to jesteśmy w polskich górach, w polskich Tatrach. Przeszliśmy doliną i stanęliśmy pod Giewontem. I nagle widzimy, nie wiem, odczuwamy to, że cała ziemia drży, że Giewont, cała ta skała, lita skała się cała trzęsie. Porównałem to do polskich gór, dlatego że Synaj to jest wysokość ta sama, to jest 2400 metrów nad poziom morza. Takie jest to pasmo górskie. Więc bardzo podobne do polskich Tatr. Pomyślmy sobie, że polskie góry, polskie Tatry drżą. Jak byśmy się zachowywali, jak byśmy się czuli w takiej sytuacji? Ogień i dym, którego nikt z nas nie spowodował. Ogromny płomień. Co dzieje się dalej? Pamiętam taki film, króciutki taki film z trzęsienia ziemi, który był zarejestrowany takimi kamerami przemysłowymi w wieżowcu. I no, w jakim sposób ziemia się zatrzęsła, wieżowiec się cały zatrząsł i ludzie, którzy pracowali w tym biurze, w wyniku powstałej paniki, pochowali się wszyscy pod biurka. Taka była ich reakcja. Po prostu reakcja organizmu jest nieprzewidywalna. Przecież to nie jest żadne schronienie, ale reakcja organizmu była taka, że oni po prostu no, w ten sposób zareagowali, schowali się po prostu pod biurka. No. Więc tutaj widzimy, że Boże Słowo, gdy nam opisuje to zjawisko objawienia się Boga, było to zjawisko potężne, było to zjawisko wywołujące pewne rodzaju emocje u tych, którzy uczestniczyli w tym zjawisku, którzy patrzyli na to, którzy mieli w tym udział. I też widzimy, że Boże Słowo nam komentuje, że było to zjawisko takie wywołujące ogólną takie przerażenie, wywołujące ogólny lęk. Można zadać pytanie, w jakim celu tak Bóg się objawił? W jakim celu? Po co? Czy jest jakiś głębszy cel, dla którego Bóg w taki sposób się chciał zamanifestować pośród Izraela? Czy nie mogło to się odbyć w jakiś sposób inny, bardziej przyjazny, nazwijmy to, dla dla Izraela, bardziej wywołujący, nie wiem, pozytywne doznania, pozytywne emocje. Boże Słowo też tam komentuje to i w drugiej księdze Mojżeszowej, druga księga Mojżeszowa, Mojżesz próbuje to wyjaśnić Izraelitom. W 20 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej od 18 do 21 wersetu czytamy. A gdy wszyscy lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, abyście nie grzeszyli. A lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Mojżesz im mówi, nie bójcie się. To, że to zjawisko jest przerażające, że ono może wywołać taką reakcję, bo Mojżesz mówi, nie bójcie się. On sam był jakoś dotknięty, jego emocje drżały, ale on wiedział, że to jest Bóg, więc nie bójcie się. Nie ma się co bać, nawet gdy takie rzeczy się dzieją, nie ma się co bać. I dalej Mojżesz mówi, że Bóg przyszedł, aby z was doświadczyć i aby bojaźń Boża była w was. Aby bojaźń Boża była w was. Abyście nie grzeszyli. Jest jakiś bardzo konkretny cel. Bóg objawił swoją wielkość, swoją potęgę, aby przez to objawienie Izraelici nauczyli się bojaźni Bożej, albo mówiąc inaczej, naczerpnęli bojaźni Bożej do swoich serc, aby później, mając na względzie to, jak potężny, jak wielki jest Bóg, trzymali się z dala od zła, od grzechu. Nabrali bojaźni Bożej. Można zadać takie pytanie dzisiaj nam, Kościołowi. A jak my się mamy nauczyć bojaźni Bożej? Czy potrzebujemy tego samego, co Izraelici na Synaju, żeby się nauczyć bojaźni? Czy potrzebujemy zobaczyć takie dzieła, taki majestat Boga, w takiej formie objawienie się Boga, żebyśmy się nauczyli bojaźni Bożej? Właśnie, to jest kluczowe pytanie. Jak my mamy się uczyć bojaźni Bożej? Czy Bóg ma przyjść do nas tak, jak do Izraelitów na Synaju? Czy chcielibyśmy, żeby tak przyszedł do nas? Czy chcielibyśmy uczestniczyć w czymś takim? No, może byśmy chcieli, może nie, nie wiem. Ja sam nie wiem, jak ja bym się zachowywał. Ja sam nie wiem, jak się czuł. To było ciekawe, bo kiedy będziemy analizować, byśmy jeszcze głębiej analizowali to wydarzenie na Synaju, to byśmy zauważyli, że z jednej strony Izrael był przerażony i drżący, a z drugiej strony czytamy, że napierali. Napierali na tę górę i Bóg musiał wysłać Mojżesza i powiedzieć, słuchaj, zatrzymaj ich, żeby się nie zbliżali. To mi też pokazuje, w innym miejscu jest to opisane, pokazuje mi też naturę Boga, że Bóg może wywołać taką postawę, ale jednocześnie też i co robi? I przyciąga. To przyciąga. Z jednej strony mamy jakąś bojaźń, jakiś lęk, ale z drugiej strony jesteśmy przyciągnięci. Bo w tym jest cały Bóg. A w tym też jest miłość. Ale tutaj chodziło o objawienie majestatu, objawienie tej wielkości. A więc pytanie jest, w jaki sposób my mamy się uczyć bojaźni Bożej. Odpowiedź jest taka. Dla mnie przynajmniej odpowiedź jest taka, że uczymy się bojaźni Bożej przez objawienie się nam Boga. Nie może być bojaźń Boża wyuczonym przepisem ludzkim. Ja nie mogę wam podać definicji, według której wy zaczniecie się mieć bojaźń Bożą w sercu. Nie mogę podać żadnego nawet nauczania, które, nie wiem, spowoduje, że ta bojaźń Boża nagle w jakiś sposób dramatyczny czy szybki wzrośnie w naszym życiu. Bojaźń Boża w naszym życiu bierze się z objawienia się Boga osobiście każdemu z nas. I to jest kluczowe, bo myśmy powinni mieć to samo pragnienie, które widzę u Bożych mężów, którzy zabiegali, mówiąc, Panie, jak ziemia zeschła i spragniona Ciebie, pragnie Ciebie, pragnie wody, tak ja pragnę Ciebie. Chcę Cię poznać, chcę Cię doświadczyć w moim życiu. Czy wiemy o tym, że Bóg chce nam się dawać poznać? Czy wiemy o tym, że Bóg chce, abyśmy doświadczali Jego majestatu, Jego wielkości? Żebyśmy mieli osobiste zrozumienie, kim On jest i osobiste doznanie, kim On jest. Powiem wam, że żadne, nawet najlepsze nauczanie nie jest w stanie spowodować w nas tego, chociaż ono jest ważne, ja go wcale nie przekreślam, sam głoszę słowo, ale żadne, nawet najlepsze nauczanie nie jest w stanie spowodować w nas tego, co jedno głębsze spotkanie z Bogiem sam na sam. Rozumiemy, gdy po prostu w jakiś szczególny sposób On przychodzi i wiemy, że Duch Boży nas ogarnia, że Duch Boży nas dotyka, że Duch Boży nas porusza, to nam daje takie zrozumienie, poznanie, objawienie, że nabieramy nowego stosunku do tej osoby, o której mówimy, że ją kochamy, że w nią wierzymy, że jest dla nas kimś ważnym. Nabieramy zupełnie nowego zrozumienia. Nam są potrzebne tego typu doznania, tego typu spotkania, tego typu, nie wiem, przeżycia, które nam w nowy sposób dadzą obraz Boga do naszych serc. Izraelici pod Synajem przeżyli coś takiego. I dalej, kiedy analizujemy ten fragment Pisma Świętego i po pierwsze jest odwołanie się do objawienia się Boga na Synaju, w wersecie 22 jest powiedziane, lecz wy podeszliście do góry też. A więc Izrael podszedł do góry Synaj i tam widzieli wielkość Boga. I o nas jest powiedziane, lecz wy podeszliście do góry Syjon. To jest już inna góra, to jest wzgórze w Jerozolimie, na którym była zbudowana świątynia. Słuchajcie, myśmy też podeszli. I ten fragment w liście do Hebrajczyków porównuje przeżycia i doznania Izraelitów i doznania przeżycia nas. Jakie duchowe przeżycia mieli tam Izraelici pod Synajem? Jakie duchowe przeżycia, doznania mamy my, którzy żyjemy w czasie Nowego Przymierza? Jakie są nasze przeżycia? I teraz jest powiedziane, które są większe, które są głębsze, które są, nie wiem, bardziej jeszcze objawiające więcej. I kiedy te przeżycia są porównane, jest powiedziane, że to, co my doświadczamy, jest daleko większe niż to, co doświadczył Izrael pod Synajem. Pomyślmy o tym. My dzisiaj możemy powiedzieć, tak, to było tak niesamowite, to było tak wielkie, chciałbym tam być. Ale Boże Słowo nam mówi, wy doświadczyliście daleko, daleko więcej. Wy przeżyliście daleko, daleko więcej. Wasze objawienie Boga jest daleko, daleko większe niż to, co przeżyli Izraelici w tamtym miejscu. Bo myśmy nie podeszli do tego fizycznego Synaju. Ale Boże Słowo nam mówi, ale wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego. Myśmy podeszli do Jeruzalem niebieskiego. Popatrzcie się, mimo tego, że jesteśmy tu na ziemi, ale Boże Słowo na przykład nam mówi, że jesteśmy wzbudzeni wraz z Chrystusem i posadzeni w okręgach niebieskich. Boże Słowo używa tych stwierdzeń, że wraz z Nim nas zbudził, wraz z Nim nas posadził. Gdzieś nas przeniósł do nowej duchowej rzeczywistości, mimo tego, że w sposób fizyczny jesteśmy tutaj na ziemi, ale w sposób duchowy jesteśmy gdzieś przeniesieni do tej rzeczywistości, nowej rzeczywistości, rzeczywistości nowego przymierza, rzeczywistości, którą otworzył przed nami Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Tam jesteśmy przeniesieni, podeszliśmy do Jeruzalem niebieskiego. Dalej mowa jest, że podeszliśmy do zebrania, zgromadzenia, do kościoła, do zebrania pierworodnych, którzy są w niebie. A więc tam gdzieś w duchowej rzeczywistości jesteśmy przeniesieni. Gdzieś o wiele dalej. Dalej jest powiedziane, że myśmy podeszli do Boga, który jest sędzią wszystkich ludzi i podeszliśmy do Jezusa, który jest pośrednikiem nowego przymierza. My mamy w tym udział. Jest to więcej niż to, co się stało na Synaju. Jest to daleko więcej. Czy tak na przykład sprawa, takie przeżycie duchowe Nowego Testamentu, jak Nowe Narodzenie, może dla nas być takie powszednie dzisiaj? Możemy w taki powszedni sposób o tym dzisiaj mówić. Jest to takie, no, nam się wydaje coś normalnego. A czy wiemy, że nowonarodzenie jest udziałem tylko ludzi Nowego Przymierza? Że tylko od czasów Chrystusa, od Jego śmierci i zmartwychwstania ludzie mogą się narodzić na nowo? Mimo tego, że Izrael miał takie objawienie Boga, ci ludzie, którzy tam stali pod górą Synaj, nie mogli się narodzić na nowo? Dopiero my, którzy jesteśmy w czasie łaski, w czasie nowego przymierza, możemy się narodzić na nowo, możemy się stać uczestnikami boskiej natury. Czy to jest coś banalnego, czy to jest coś wyjątkowego? Że stajemy się uczestnikami natury Chrystusowej. Oni stali pod Synajem, widzieli Boga i to byli dalej ci sami Izraelici, najwyżej zewnętrznie zmienieni przez to przeżycie. A my doświadczamy w Nowym Przymierzu narodzin z Ducha Bożego. A za tym, co idzie, stajemy się narodzonymi dziećmi Bożymi. Nie za przyjętymi poprzez wybranie tylko, ale jesteśmy i wybrani, i zrodzeni. Na nowo stajemy się poprzez to też dziećmi Bożymi. To jest daleko więcej. Pośród Izraela Bóg zamieszkał na górze Synaj, objawiał się w przybytku, a Nowe Przymierze nam mówi, że Bóg zamieszkuje w nas. Czy to jest więcej niż to, co na Synaju? To jest daleko więcej. Bóg zamieszkuje w nas. Kiedy porównamy czasy Starego Przymierza, to dowiadujemy się, że wybrańcy Boży otrzymywali Ducha Bożego. Spośród dwumilionowego zgromadzenia Izraela można policzyć tych, którzy otrzymali Ducha Bożego. My dzisiaj w Nowym Przymierzu otrzymujemy Ducha Bożego, jest udziałem wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa, pragną, jest to powszechnie dostępne. I świątynia Boża nie jest pośród nas postawiona w postaci namiotu, czy przybytku, czy później świątyni jerozolimskiej, ale powiedziane jest, że my jesteśmy tą świątynią. To jest daleko więcej. Te wszystkie przeżycia duchowe Nowego Przymierza są daleko większe. Może wam jeszcze przytoczę dwa przykłady z dziejów apostolskich. Obydwa są związane z zesłaniem Ducha Świętego. Kiedy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale stąpił Duch Święty, jakie mamy opisane też zjawiska towarzyszące? Co się tam działo w takim, można powiedzieć, w tym świecie fizycznym? Tam, kiedy stąpił Duch Święty, dowiadujemy się, że były dwie rzeczy. Ogień, więc coś podobnego niż na Synaju, niż to, co na Synaju podobnego, i był wiatr. Szum wiatru, te dwie rzeczy były. Ale chcę wam powiedzieć, że to były wszystko rzeczy dodatkowe. To nie była istota sprawy. Sprawą fundamentalną było to, że Duch Święty zamieszkał w nich. O to chodziło. A rzeczy zewnętrzne, fizyczne były tylko dodatkiem do tego. Kiedy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale mamy sytuację, kiedy Duch Święty stąpił, to jest pewnie, że zaczęsło się miejsce, na którym byli zgromadzeni. Ale to zaczęsienie się miejsca było tylko dodatkiem do tego, co się stało. Istotą było to, że Duch Święty zamieszkał. W nich zostali na nowo wypełnieni Duchem Świętym. I to tylko po to, żeby nam pokazać, powiedzieć, że jakość duchowych przeżyć ludu Nowego Przymierza zdecydowanie przewyższa to wszystko, co doświadczali Izraelici. Myśmy podeszli więcej, bliżej. Przez krew Jezusa Chrystusa, przez doświadczenie, przez to, co uczynił Chrystus, podeszliśmy bliżej. Mamy udział w czymś większym. Doświadczamy Boga w sposób szczególny i możemy Go doświadczać w sposób szczególny. Możemy przez krew baranka, tak jak mówi nam Pismo Święte, mieć wstęp do miejsca Najświętszego. Nie mamy granicy, która została wytyczona i nie, ta granica nie mówi, bliżej podejść nie możesz. Nie ma granicy, która stwierdza, dalej już nie możesz, więcej Boga zakosztować nie możesz. Nie ma takiej granicy w Nowym Przymierzu. My możemy zakosztować więcej. List do Hebrajczyków nam mówi, że stajemy się uczestnikami mocy wieku przyszłego. Kosztujemy mocy wieku przyszłego, a więc kosztujemy tej mocy, która będzie w świecie przyszłym. Ona staje się nam dostępna, możemy to wszystko mieć. To zależy od nas. I myśmy, i ci, do których pisał apostoł te słowa, i my, myśmy to doświadczyli, myśmy to przeżyli, mamy udział w tym, podeszliśmy daleko bliżej, więcej. Pamiętajmy o tym. I w wersecie 25, tutaj kontynuując, w wersecie 25 jest powiedziane tak: baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. I możemy zadać pytanie tak, czy Izraelici się odwrócili, czy Izraelici odtrącili? Nie minęło dużo czasu, gdy zrobili cielce, powiedzieli, to są bogowie twoi Izraelu. Nie minęło dużo. To naprawdę się dzieje w tym samym czasie. Bóg to tutaj nam przypomina, że takie rzeczy miały miejsce później w Izraelu. Nawet na Synaju objawienie, potężne przeżycie, a za chwileczkę odwrót do Egiptu, zwrot ku bałwochwalstwu, zwrot ku marności, totalna niestabilność. I tutaj Boże Słowo nam zadaje takie pytanie, zwraca nam uwagę, baczcie, abyście nie odtrącili. Można powiedzieć, że można zaprotestować, jakże my, jakże ja, jakże ty, jakże ktoś z nas może odtrącić, może odrzucić tego, który nas tak umiłował. Jakże to jest możliwe? To jest w ogóle nierealne. Czy jest to możliwe, żebyśmy dzisiaj mieli taką postawę, że odrzucamy, odtrącamy tego, który nam daje doznać tak wielkich rzeczy, daje nam zbawienie i to wszystko, no, o czym można by mówić godzinami, to wszystko jest naszym dziełem. Czy jest to w ogóle wykonalne, możliwe, czy my możemy to zrobić? Proszę sobie mówić, żebyśmy zwracali uwagę na to. To znaczy odrzucić, odtrącić, to znaczy odrzucenie czyjejś miłości. Bo Bóg jest miłością. Wiemy to, Bóg jest miłością. Z czym się wiąże odrzucenie czyjej miłości? Myślę, że dla wielu z nas będzie to czytelny obraz, bo chyba mieliśmy coś takiego w życiu, że zakochaliśmy się. Przynajmniej raz w życiu. Najlepiej tylko raz i na zawsze. To było najlepiej. Myślę, że mieliśmy takie coś, że zakochaliśmy się w życiu. Czy kochałeś kogoś bardzo, tak bardzo, bardzo? Czy przeżyłeś coś takiego, że ktoś nie odwzajemnił twojej miłości? Czy ktoś po prostu nie zareagował na tą miłość? No powiedział, no możesz być moim kolegą. To jest takie eleganckie wybrnięcie z sytuacji. Bądź moim kolegą, bądź moją koleżanką. Wiecie? Bardzo często jest to związane z ogromnym bólem tych ludzi, którzy doświadczają nieprzyjęcia miłości. Oni czują, że ich miłość została odrzucona, czują się odepchnięci, odrzuceni. Co za tym idzie, bardzo często też dochodzi do jakichś desperackich czynów. A więc nawet dochodzi do tego, że ktoś, czyjego miłość została odrzucona, jest gotów targnąć się na własne życie. Znamy takie sytuacje, takie przypadki. A więc odrzucona miłość powoduje ogromny ból. I pomyślmy sobie, co to znaczy, kiedy człowiek, ludzie odrzucają Bożą miłość, która jest daleko większa, niż możemy sobie wyobrazić każdą miłość ludzką, człowieczą. Kiedy my odrzucamy tę miłość, która objawiła się w śmierci Syna Bożego na krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu, kiedy my odtrącamy tę miłość od Ciebie, mówimy, Jezu, my nie potrzebujemy Ciebie. Panie Jezu, my nie potrzebujemy Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania, Twojej przelanej krwi, nam jest to niepotrzebne. To jest odrzucenie, to jest odtrącenie Bożej miłości. Możemy inaczej sobie wyobrazić, czym jest odrzucenie, czym jest odtrącenie czyjejś miłości. I znów z relacji rodzinnych. Zdarza się tak, i to dzisiaj jest też częste, że dzieci odtrącają miłość rodziców, a rodzice odtrącają miłość dzieci. Na czym to polega? W czym się to może przejawiać? Mianowicie przejawia się w tym, kiedy dzieci nam dorastają i my zaczynamy widzieć, w jaki sposób jawne zaczynają lekceważyć nas. W sposób, bym powiedział, no, arogancki, totalny, lekceważą swoich rodziców. Wiecie, rodzice nie dają tego często po sobie poznać, ale są niesamowicie zranieni. Kiedy widzą, jak dziecko w brutalny sposób lekceważy, poniża, wyśmiewa, obraża swoich rodziców. Ale jest też w drugą stronę. Tak samo i rodzice mogą lekceważyć miłość swoich dzieci. Ktoś na spotkaniu modlitewnym powiedział, że według ostatnich jakichś tam badań rodzic średnio, ojciec średnio poświęca swemu dziecku 6 minut dziennie. 6 minut dziennie. A jest taki kraj w Australii, gdzie 3 minuty dziennie. No chyba SMS-a do niego pisze przez te 3 minuty dziennie. Pomyślmy sobie. I dlaczego o tym mówię? Bo mówię o odrzuceniu, o odtrąceniu. A jak się czuje Bóg, który nas umiłował, a my mu poświęcimy 3 minuty dziennie? To jest tak, jak się czuje to dziecko, któremu ojciec poświęci 3 minuty dziennie. Tak samo się może czuć Bóg, kiedy ty, dziecko Boże, masz 3 minuty dziennie dla Niego. I to można rozwijać na wiele sposobów. W każdym razie jest tu ostrzeżenie. Uważajcie, abyście nie otrącili tego, który z nieba przemawia. Poprzez odrzucenie miłości Bożej. Poprzez odrzucenie miłości Bożej. Poprzez zlekceważenie totalne Jego słowa. Wiecie, poprzez totalne zlekceważenie Jego słowa. Poprzez odwrócenie się i całkowite zaprzestanie poświęcania czasu dla Boga. Niekoniecznie to muszą być, jak powiedziałem, bo to można rozwijać na wiele sposobów, ale dzisiaj chcę o tym powiedzieć. Niekoniecznie to muszą być jakieś ciężkie grzechy, w które się uwikłamy. To mogą być rzeczy, które tak samo mogą być odepchnięciem, zostawieniem Boga gdzieś na boku. Powiedzenie, ty nie jesteś ważny dla nas, chociaż oczywiście z naszymi słowami byśmy tego nigdy nie powiedzieli. I dalej, idąc dalej, w wersecie 26 znajdujemy kolejne takie wezwanie, taką deklarację, którą tutaj Boże Słowo składa. Mianowicie jest powiedziane tak, ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią. A więc mówiłem o tym, kiedy Bóg stąpił na Synaj, góra drżała, góra się trzęsła. Jest powiedziane, że w ten czas głos wstrząsnął ziemią. A więc to trzęsienie ziemi wywoływały Boże Słowa, głos. Bóg mówił i góra się trzęsła. Zapowiedział teraz, mówiąc jeszcze raz, wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. I to zapowiada już prorok Ageusz. A więc ile jest lat później? Prorok Ageusz zapowiada jeszcze raz. Bóg przez Ageusza mówi, wstrząsnę niebem i ziemią. I dalej jest powiedziane, że słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. A więc jest mowa o tym, że Bóg jeszcze raz wstrząśnie niebem i ziemią. Jest konkretny cel tego wstrząsu, aby dokonała się jakaś niesamowita przemiana. Wstrząs ma doprowadzić do przemiany, bo w Bożym zamiarze jest to, żeby się ostały tylko te rzeczy, którymi wstrząsnąć nie można. Pomyślmy. Tam był ten wstrząs. Bóg powiedział, że on jeszcze doprowadzi jeszcze kolejny raz do wstrząsu, ponieważ mają się ostać tylko te rzeczy, którymi wstrząsnąć nie można, a te, którymi można, musi się z nimi coś stać. Albo się przemienią, albo się rozlecą. Nie ma wyjścia. Musi się coś stać z tymi rzeczami. I próbując wyjaśnić, zrozumieć to wszystko, co się dzieje wokół nas. I próbując zrozumieć to, co się dzieje w życiu naszym także. Jestem skłonny powiedzieć, że przychodzą chwile, przychodzi czas, kiedy Bóg naprawdę wykona to słowo. I naprawdę wykonuje to słowo. Kiedy Bóg potrząśnie wieloma rzeczami, po to, żeby się okazało, jaką, co ma jakość i wartość i jak jest mocne, stałe i stabilne. I my na przykład dzisiaj możemy być zaniepokojeni tym, co się dzieje w świecie, tym zamieszaniem wokół ekonomii, wokół finansów i nie wierzę, że o tym nie rozmawiacie. Nie wierzę, że się nie zastanawiacie, jak dalej się sprawa potoczy. I my, to jest nieprzewidywalne. Już wszyscy mówią, ekonomiści, że jest to sytuacja nieprzewidywalna. Wszystkie dotychczasowe analizy nie mają racji zastosowania w tym przypadku. Ale ja rozumiem tak, że Bóg potrząsnął systemem ekonomicznym świata, żeby pokazać, jaki jest marny, jaki jest lichy, jaki jest nieprzewidywalny, jaki jest mało stabilny. A nam się wydawało, bo ludziom się wydawało, że świat stoi na pieniądzach i że one są największą gwarancją stabilności. A Bóg tylko potrząsnął tym, i wszystko się zaczyna chwiać, rozlatywać, rozwalać. A powiedziałem, to nie jest temat. Ja się nie, tym nie chcę w ogóle. Ja tylko to tak rzucam na boku. Ale chcę powiedzieć coś o czymś, co ma miejsce w naszym życiu, chrześcijan. Mówimy, tu system jest począsany. A chcę powiedzieć, że i nasze życie jest począsane. I nasze życie są potrząsane, bezpotrząsane. Kiedy czasami zastanawiam się nad skalą doświadczeń, które dzisiaj przechodzą chrześcijanie, nie mogę tego zrozumieć inaczej. Jeśli w życiu chrześcijan jest śmierć w domu, jeśli w życiu chrześcijan są poważne, ciężkie choroby, jeśli w życiu chrześcijan są inne dramaty, które inaczej nazwać nie można, dramaty, to widzę, jak nasze życie, życie tych sióstr, braci, nasze życie jest potrząsane poprzez tę sytuację. Co się wtedy dzieje z nami? Co się wtedy z nami dzieje? Co się dzieje z Twoją wiarą wtedy? Zadaj sobie pytanie, co się dzieje z Twoją wiarą? Jest ten cel tego wszystkiego, to jest objawiony, jest pokazane, aby się ujawniło to, co jest słabe. To ujawnia to, co jest słabe. I dalej cel jest taki, aby to zostało przemienione. Ja mówię teraz o naszym życiu. Kiedy przeżywamy potrząsanie, to cel jest taki, żeby to zostało przemienione, co jest słabe. To nie jest po to, żeby nas zniszczyć, żebyśmy się rozlecieli. To nie jest po to, żeby nasza wiara została załamana. To jest po to, żeby nasza wiara okazała się, jaka jest i żeby mógł wkroczyć naprawdę do naszego życia w tych wszystkich sytuacjach, które się chwieją. Więc przyszedł czas, czy jest czas, był, może zawsze był, teraz może szczególnie jest, że Bóg potrząsnął i potrząsa naszym życiem. Po to, żeby nas przemienić, ponieważ tu jest powiedziane, że królestwo, które jest nam przygotowane, jest niewzruszone. Królestwo, które Bóg nam przygotował, jest to królestwo, którym nie da się wstrząsnąć, które nie da się jego fundamentów uruszyć. Nie da się go zniszczyć, jest niezniszczalne, jest niewzruszone. Tak jest królestwo, które Bóg dla nas przygotował. A więc i wiara nasza, która nas wprowadza w to królestwo, przez Boga, przez Jezusa nas wprowadza nasza wiara, musi być niewzruszona. I o tym nam mówi Pismo Święte. Mamy być wkorzenieni. Pomyślmy, co znaczy być wkorzenieni. Mamy być ugruntowani, znaczy być ugruntowani. Mamy być dobrze zbudowani. Nasz dom nie ma być domem zbudowanym na piasku, tylko ma być domem zbudowanym na skalę. Kiedy przychodzą wichury i burze, ten dom ma się ostać, ma się nie wzruszyć. To jest mowa o nas, o naszym życiu, o naszej wierze, o naszej relacji z Bogiem, o tym, kim jesteśmy w Bogu. I chcę powiedzieć, że kiedy myślę o braciach, chrześcijanach, którzy dla swojej wiary naprawdę ponoszą śmierć i siedzą w więzieniu, i się nie wypierają sobie wiary, to myślę o sobie, myślę o nas, jak my byśmy się zachowali dzisiaj, gdyby podobne rzeczy stały się naszym udziałem. Jak wielu z nas dzisiaj by powiedziało, Jezus jest Panem. Jak wielu z nas by było gotowych przyjść na bożeństwo, gdybyśmy wiedzieli, że się może to wiąza z tym, że pójdziemy na wiele lat do więzienia. Nam się czasami nie chce. Zwyczajnie, z błahego powodu, nie mówiąc o tym, że mielibyśmy za to zapłacić cenę wielu lat więzienia. Jak wyglądałoby nasze życie w takiej sytuacji? A więc, bracia i siostry, Bóg przychodzi, bierze swój kościół, bierze swoje dzieci, poruszy tym, zatrzęsie tym. I wtedy wychodzi, co tak naprawdę jest. I dalej, już zmierzając do końca, do podsumowania, to wszystko, o czym mówię, te przeżycia, porównanie przeżyć pod Synajem, przeżyć chrześcijan, ostrzeżenie, byśmy nie odtrącali Boga, Bożej miłości, to, że Bóg zapowiedział wstrząsy, w końcu nas prowadzi do 28 wersetu, to będzie podsumowanie, werset 28. Przez to okażmy się wdzięcznymi. Okażmy się wdzięcznymi. Nie mówmy o wdzięczności, ale okażmy się wdzięcznymi. Okażmy się. W naszym życiu. Okażmy się wdzięcznymi, gdy Bóg trząsie Twoim życiem. Okaż się wdzięczny. Jak to trudno wtedy. Okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. To jest pierwsze. Okażmy się wdzięcznymi. I dalej oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe. Z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Wiecie, to wszystko ma nas doprowadzić do nowej jakości czci, jaką mamy dla Boga. doświadczenia, przeżycia duchowe, potrząsanie ma nas doprowadzić do nowej jakości czci dla Boga i do nowego zrozumienia tego, kim Bóg jest. To wszystko, co jest liche, co jest słabej marki duchowej, to wszystko runie. To wszystko się obróci w pył. Zostanie to, co ma swoją głębię, to, co jest mocno ugruntowane, co jest z Bogiem związane, co jest na wiecznej skale zbudowane, co jest umocnione, ugruntowane. To się ostoi. I to zwycięży. I to wejdzie do niewzruszonego królestwa, które Bóg dla nas przygotował. Wybierz sobie drogę, jaką chcesz pójść w chrześcijaństwie. Chcę was zaprosić do wspólnej modlitwy, do tego, żebyśmy mogli pomodlić się o zawołać do Boga.